Dzisiaj widzę, że ktoś mi zostawił kazanie, ja mam je czytać, tak? Rozumiem, że dajecie kazanie, tak, które mam wygłosić. Leży z poprzedniej niedzieli, tak? Słuchajcie, dobrze być w kościele. Ja widzę, że u was są zmiany. Ja mówię o tych teraz takich widocznych. Zawsze zegar był tu. W końcu ktoś zrozumiał, że to kaznodzieja powinien widzieć zegar, a nie zbór, tak? Że zbór się niecierpliwił, bo coś się przedłuża, a kaznodzieja tego nie widział, tak? Teraz rozumiem, daliście na wprost. Czyli rozumiem, że mam patrzeć na ten zegarek, tak? Nie, ja wiem, że każdy porządny wierzący powie, nie, nie patrz, ale o siódmej wychodzimy, tak? Ja wiem, że jest euro, słuchajcie, ja wiem, że ta część zboru siedzi, mecz ogląda. Ale moi drodzy, wiecie co, tak sobie czasami myślę o tym euro. Ja jestem sportowcem, więc ja te rzeczy lubię. Czasami myślę o tych kibicach, wiecie, którzy są w stanie pół świata przejechać, zapłacić ogromne pieniądze, prawdopodobnie może nawet się zapożyczyć. Godzinami stać przed jakimś stadionem, żeby wejść i półtorej godziny obejrzeć mecz. I wiecie, że kiedy ten mecz się przedłuży o dogrywkę, to oni nie wstają, nie wychodzą, tylko siedzą do końca, oczekując wyniku, jaki będzie. I tak sobie pomyślałem, Boże, czy nie mamy się czego od nich uczyć? Kiedy tak naprawdę mamy społeczność, mamy Kościół, możemy w każdym momencie przyjść. Boże, a co by było, jakby dzisiaj była dogrywka w Kościele? Jakbyśmy mieli dostać dłużej, jak amen, jak apostoł Paweł przedłużył do północy, tak? Słuchajcie, ja mogę, więc zobaczymy, kto tutaj jest mocniejszy. Ale moi drodzy, przywożę wam serdeczne pozdrowienia ze zboru w Zdzieszowicach. Teraz tam żyjemy z moją żoną, dlatego rzadko się gdzieś pojawiamy, gdzie indziej, bo wiem, że Pan Bóg nas postawił w tamtym miejscu i tam służymy, ale od czasu do czasu mam możliwość gdzieś się pojawić i cieszę się, że u was mogę być po tak długiej przerwie. Wiecie, chcę się podzielić z wami pewnym słowem, które będzie wyzwaniem dla nas. I ja dziękuję Bogu, że daję też słowa, które są wyzwaniem. Nie tylko jakąś zachętą, słowami miłości, błogosławieństwa, ale wierzę, że Pan Bóg chce również motywować Kościół do pewnych rzeczy. Wiecie, dzisiaj nie będę ukrywał tematu, na jaki temat będę mówił, gdzieś tam kamuflując to, po prostu będę mówił na temat owocu. Wiecie, chcę dzisiaj mówić na temat owocu w Kościele i w życiu każdego z nas. I kiedy będę używał słowo owoc, chcę, abyście mieli na myśli praktyczne chrześcijaństwo, praktyczne rzeczy, które wychodzą z naszego życia. Ktoś kiedyś powiedział, że Boga nie do końca tak interesują nasze chęci, nasze pragnienia, nasze odczucia, jak interesuje Go to, co robimy. To, jakie jest nasze życie i to, jakie są nasze uczynki. Ale my dokładnie jako ludzie zachowujemy się tak samo. Kiedy mamy żonę, kiedy mamy męża, którzy nas kochają, czego oczekujemy od nich? Czy tylko tego, że wyznają nam miłość i będą zapewniać nas, że nas kochają? Nie, mamy takie przeświadczenie, że chcemy, aby mój mąż i moja żona okazali mi w konkretny sposób, w konkretnej postawie tą miłość. Chcę zobaczyć tą miłość poprzez to, jak mnie traktuje moja żona. Wtedy mogę powiedzieć, ona mnie kocha, a nie tylko mówi, że mnie kocha. Wiecie, kiedy mamy pracodawcę, który mówi, jesteś bardzo dobrym pracownikiem, doceniam twoją pracę. Czy wystarcza nam taka satysfakcja, że nasz pracodawca zapewnia nas, że jesteśmy super pracownikami? Czy nie jest w nas takie przeświadczenie, jeżeli myślisz, że jestem dobrym pracownikiem, to mi to okaż. No, wystarczy premia, wystarczy podwyżka, tak? Oczekujemy, że ktoś, kto okazuje nam miłość, nie tylko przez słowa, ale przez czyny. I wiecie, kiedy spojrzymy na nasze myślenie o Bogu, to jest dokładnie tak samo. Gdzieś podświadomie nie wystarcza nam to, że Bóg mówi, że tylko nas kocha. Nie wystarcza nam to, że Bóg mówi, ja istnieję. Ale wiecie, w sercach człowieka jest przeświadczenie, Boże, jeżeli istniejesz, jeżeli mówisz, że mnie kochasz, to ja chcę Ciebie doświadczać. Amen? Chcę, abyś mi to okazał. Chcę, abyś odpowiedział na moją modlitwę. Chcę, abyś zareagował w sytuacji, w której się znajduję. Więc popatrzcie, mamy takie ludzkie tendencje do tego, że jeżeli ktoś mówi nam o miłości, to chcemy to zobaczyć poprzez konkretne owoce w życiu tej osoby. To, jak nas traktuje. Więc zadajmy sobie pytanie, czy nasza miłość do Boga, czy nasza wiara, czy nasze chrześcijaństwo nie powinno być ucieleśnione, to znaczy wyrażone poprzez konkretne owoce naszego życia, poprzez konkretne postawy, poprzez konkretne wybory i decyzje. Uważam, że tak. Amen. Wiecie, Pan Bóg, kiedy dzisiaj będziemy rozważać to słowo, bardzo dużo mówi na temat owocu. Ale ja dziękuję Bogu, że On nie stawia nam jakiejś wysokiej poprzeczki, mówiąc, próbujcie ją przeskoczyć, ale Pan Bóg, bardzo często widzimy, sam wypełnia to, czego od nas oczekiwał. Więc kiedy mówi, chcę owocu w waszym życiu, to popatrzcie na życie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nie tylko mówił, że człowiekowi jest potrzebne zbawienie, ale co zrobił? Ale dał człowiekowi zbawienie. Pan Jezus nie tylko mówił, żeby się uniżyć, ukorzyć, być sługą jeden dla drugiego, ale co zrobił? Ale wdrożył to w czyn. Uniżył się, stał się sługą. Bóg nie tylko mówił, że kocha człowieka, że darzy go wielką miłością i że człowiek z grzechem sobie nie poradzi i przydało mi się dla człowieka jakieś wyjście. Pan Bóg nie wyrażał tylko pragnień, ale co zrobił? Konkretny czyn. Posłał Jezusa Chrystusa na tą ziemię i okazał nam swoją miłość. Więc kiedy widzę Boga, kiedy widzę Jezusa Chrystusa, to widzę tego, który nie tylko ma pragnienie względem człowieka, ale czyni to, co uważa za słuszne. Amen? A więc praktykuje, wydaje owoc. A więc to, że Jezus umarł za nas na krzyżu, jest owocem, jest wynikiem Bożej miłości do nas i możemy tego doświadczyć. Dlatego wierzę, że Bóg, kiedy myśli o Kościele, to myśli o miejscu, w którym powinny być wydawane owoce. Wiecie, dzisiaj nie będę mówił o tym, jakie mamy pragnienia względem Boga, jakie mamy zrozumienie Bożego Słowa, czy widzimy potrzeby w Kościele albo potrzeby w życiu ludzi, ale chcę zadać pytanie, jaki owoc wydajesz? Do jakich konkretnych działań prowadzi nasza wiara? Do jakich konkretnych uczynków prowadzi nasza postawa przed Chrystusem? Moi drodzy, kiedyś ktoś taki żart mi opowiedział i on też mnie sprowokował do tego kazania. Może to tak brzmi, że przez żart. Ale wiecie, siedziałem gdzieś na rynku i ktoś tam opowiadał przez mikrofon żart i powiedział do ludzi zgromadzonych, czy wiecie, dlaczego wulkan dostał piątkę na lekcji? Tam się ludzie zastanawiają, a ten człowiek mówi, to jest bardzo proste, ponieważ był aktywny, tak? Bo kiedy uczeń idzie na lekcję, to często dostaje dobrą ocenę, dlatego że jest aktywny. Wiecie, kiedy siedziałem na tej ławce i pomyślałem o wulkanie, pomyślałem faktycznie, wulkan to jest miejsce pełne energii, zgodzicie się ze mną? To jest miejsce, w którym przebywa ogromna energia, ogromna moc. Ale wiecie, wulkany są różne. Wulkan może być uśpiony i bierny i wtedy możemy się po nim przechadzać jak po zwykłej górce. Ona nie robi na nikim wrażenia. Ale kiedy wulkan zaczyna być aktywny, to przyciąga uwagę ludzi. To ludzie zaczynają drżeć. To nagle to, co wewnątrz tego wulkanu, ta wielka moc, energia, potencjał, co się robi, wydobywa na zewnątrz i możemy zobaczyć owoc tego, co tam w środku tkwiło. I kiedy na tym rynku siedziałem i usłyszałem ten żart, tak sobie pomyślałem, Boże, jakim wulkanem jestem? Jakim chrześcijaninem jestem? Czy jestem tym, który jest bierny, uśpiony, chociaż mam ogromny potencjał, bo Bóg we mnie włożył go? Czy jestem chrześcijaninem? Czy jestem wulkanem, który jest aktywny, który uzewnętrznia poprzez owoc to, co Bóg włożył w nasze serca? Pytanie jest retoryczne, jakie wulkany chce widzieć Pan Bóg w Kościele? Jakich chrześcijan? Czy biernych z potencjałem, którzy mają gdzieś ten wewnętrzny potencjał przez Boga włożony? Czy pragnie Kościoła, który uzewnętrznia? Czy pragnie Kościoła, który zaczyna wydawać owoce? Wiecie, dzisiaj wielu fragmentów nie będę czytał. Po twarzach widzę, że w tym Kościele już trochę czasu spędziliście. Więc rozumiem, że znamy Boże Słowo i do wielu fragmentów jedynie będę się odnosił. Ja wiem, że to jest mylne, tak? Czasami ludzie takie rzeczy dopowiadają do Biblii, że ale wyglądacie na prawdziwie wierzących i czytających Słowo Boże, tak? Tak się wam przymilę, tak? Wojtek coś tutaj minę. Znasz ich bardziej czy siebie? Słuchajcie, będę cytował niektóre fragmenty. W Ewangelii Mateusza jest przypowieść. Co prawda ona jest użyta troszeczkę w innym kontekście, ale chcę ją użyć. Wiecie, Pan Jezus mówi, wiecie, był sobie ojciec i miał dwóch synów. I postanowił, że przyjdzie do jednego z tych synów i mówi, mam do ciebie prośbę, idź do winnicy i pracuj tam. Pamiętacie odpowiedź tego syna? Pamiętacie? Powiedział, oczywiście ojcze, dobrze, pójdę. Ale co czytamy, że nie poszedł. Ale był drugi syn, więc ojciec idzie do drugiego i mówi: synu, proszę cię, idź do tej winnicy pracy. On mówi: nie, nie pójdę. Dzisiaj nie chcę, dzisiaj jest mecz Polska-Niemcy, więc nie idę. Jaka winnica, tak? Nie idę nigdzie. Ale jest napisane, że kiedy później troszeczkę to przemyślał, to mówi: dobrze, pójdę, i poszedł. I w tej przypowieści pada pytanie, który z nich wypełnił wolę ojca? Jest powiedziane: ten, który poszedł. Popatrzcie pewną ważną rzecz. Ja widzę tutaj dwa wulkany. Wulkan bierny i wulkan czynny. Ten pierwszy miał bardzo dobre pragnienia. Powiedział: ojcze, ponieważ mnie prosisz, to pójdę, bo należy się tobie szacunek. Wiecie, widzimy bardzo dobrą postawę względem ojca. Miał dobre zrozumienie, jak trzeba traktować ojca. Ojca trzeba słuchać. Ojciec potrzebuje mojej pomocy, więc ja tam pójdę. Ale moi drodzy, widzimy człowieka, który poza dobrym pragnieniem, dobrym zrozumieniem, dobrym nastawieniem nie wydał owocu i nie wypełnił woli ojca. A ten drugi, który na początku miał opory, wcale nie miał wzniosłych pragnień, postanowił wydać owoc. Jest napisane, to ten wykonał wolę ojca. Wiecie, tym jest owoc w Kościele. Kościół jest potrzebny do wydawania owocu. My mamy owocować, a nie mieć pragnienia. Wielu wierzących funkcjonuje w sferze właściwych, dobrych i pięknych pragnień w Bogu. Ale Bóg mówi: ale ja chcę, aby to się przerodziło w konkretne owoce waszego życia, abyście wydawali ten owoc. Wiecie, kiedy czytam Biblię i widzę naukę Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus bardzo często nawoływał do czynienia. Nie do posiadania właściwych pragnień, nie do posiadania właściwej wiedzy, ale nawoływał do czynienia pewnych rzeczy. Amen? Kiedy uczniowie mówią: Jezu, odchodzisz zaraz do nieba po zmartwychwstaniu, co Pan Jezus im mówi? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jezus nie powiedział: wiecie, przemyślcie to, zbudujcie w sobie dobre pragnienia, pomyślcie, czy to jest dobre, czy nie, czy to się mieści w gestii waszych pragnień. Ale Jezus mówi: ja wam mówię praktyczną rzecz. Niech wulkan będzie aktywny, to znaczy idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wiecie, widzę Jezusa, który nawołuje Kościół do czynienia, do wydawania owocu, do wydawania owocu. Kolejny sprawdzian naszej wiedzy. Nie będę znowu czytał, ale czytamy w Słowie Bożym przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. To już dzieci znają na szkółce, tak? Więc rozumiem, że my również to znamy. Wiecie, był człowiek, który szedł sobie drogą, został pobity, okaleczony, okradziony, leży sobie gdzieś tam w rowie obok i nagle przychodzi kapłan, przechodzi mimo. Przechodzi lewita, przechodzi mimo. Nie ma żadnej pomocy. W końcu pojawia się w tym miejscu Samarytanin. I on się zatrzymuje i pomaga temu człowiekowi, ratuje go. Wiecie, widzę Samarytanina, który ma właściwe pragnienia, właściwe zrozumienie, widzi potrzebę, ale robi coś jeszcze więcej. Zaczyna wydawać owoc, owoc widoczny, owoc praktyczny i zaczyna ratować życie tego człowieka. Gdybyśmy mieli możliwość stać w tej historii z boku i za chwilę podbiec do lewity i kapłana i spytać go: przepraszam pana, czy pan widział, że leży tam człowiek? Tak, widziałem. A widział pan, że on potrzebuje pomocy? Tak, widziałem, że potrzebuje pomocy. To zadam panu pytanie, to dlaczego pan nie pomógł? Prawdopodobnie lewita i kapłan użyliby właściwych swoich argumentów. Bo jadę na nabożeństwo, tak? Bo nie chciałem się zanieczyścić, bo bałem się, że może zbójcy jeszcze gdzieś są i mnie napadną, albo nie jestem nauczony udzielać pierwszej pomocy. Wiecie, nieistotne są argumenty. Istotne jest to, że nie wydali owocu. Nieistotne są, jakie pragnienia mieli. Czy widzieli potrzebę, czy nie. Czy uważali, że warto temu człowiekowi pomóc, czy nie. Oni nie wydali owocu. Ale Samarytanin, on miał dobre pragnienia, on miał dobre poglądy, ale on zamienił je w czyn, tak? On zaczął owocować. Na tych gałęziach tego drzewa zaczęły pojawiać się owoce, które ktoś mógł spożyć, w tym momencie ten człowiek ranny. Odniosę się do tej historii troszeczkę szerzej teraz. Wiecie, bo zanim Jezus powiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, przyszedł do niego pewien człowiek i zapytał: Panie Jezu, co mamy czynić, aby być zbawionymi? Pan Jezus mówi mu: a co jest napisane? Co tam masz w Biblii, powiedz mi, tak? No to on mówi: wiesz, w Biblii jest napisane, że mam miłować Pana Boga z całego serca i bliźniego swego jak siebie samego. I popatrzcie, co Jezus mówi. Dobrze odpowiedziałeś, idź i czyń tak. I wtedy on zadaje pytanie, a kto jest moim bliźnim? I tu się pojawia przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I znowu, kiedy ona się kończy, Jezus znowu temu człowiekowi zadaje pytanie, więc który z nich był bliźnim? Kapłan, lewita czy Samarytanin? I ten człowiek odpowiada, no oczywiście Samarytanin, bo on pomógł. I znowu Jezus drugi raz do tego samego człowieka mówi, dobrze odpowiedziałeś, idź i czyń to. Wiecie, bardzo mnie dotknął ten fragment, wcześniej na niego nie zwracałem uwagi. Jezus mówi do tego człowieka, dobrze odpowiedziałeś, masz dobrą wiedzę, masz dobre poglądy, masz dobre teologiczne wytłumaczenie wszystkiego, masz dobre ugruntowane życie, masz dobre spostrzeżenie potrzeby. Ale mówi, to nie wystarcza. Idź i czyń to. I powiedział mu to dwukrotnie. Dobrze odpowiedziałeś, ale to jest niewystarczające. Idź i czyń i zacznij wydawać owoc. Bądź wulkanem, który jest aktywny. Wiecie, aktywny wulkan przyciąga uwagę ludzi. Kościół, który wydaje owoce, wierzący, który wydaje owoce, przyciąga uwagę ludzi. Nie mówię o pokazywaniu się. Mówię o byciu świadectwem. I wiecie, kiedy myślę o tym wszystkim, mówię, Boże, jak istotną rzeczą w Twoim słowie jest to, abym owocował. Ile razy żyję w sferze właściwych pragnień, a Bóg mówi, ale Tomek, dobrze powiedziałeś. Ale idź i zacznij to czynić. Dobrze, że wysłuchałeś kazania, ale idź i zacznij to czynić. Dobrze, że się modlisz, ale idź i zacznij to czynić. Idź, zacznij owocować. Bo do tego powołałem Kościół. Nie powiem wszystkiego może, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Wybiorę poszczególne rzeczy. Ale zwróćcie uwagę, jak Boże Słowo dużo mówi o owocu. To jest na kilka kazań, a może nawet na cały miesiąc usługiwania. Jak Bóg wskazuje Kościołowi, jak dla Niego istotny jest owoc. Pamiętacie przypowieść o czworakiej roli? Która ziemia została nazwana dobrą? Tylko ta, która wydała owoc. Nawet nie ta, która przyjęła owoc, bo każda doświadczyła Słowa Bożego. Nawet nie ta, na której pojawił się wzrost, ale tylko ziemia, która wydała owoc, jest nazwana ziemią dobrą. Wiecie, tutaj też może takie dygresje zrobię. Nie porównujmy swoich owoców, a ktoś jest lepszy ode mnie, bo jedna wydała 30-krotny, druga 60-krotny, inna 100-krotny. I te trzy są dobre, chociaż w różnej skali. Bóg każdego z nas inną miarą mierzy, On ma inne spojrzenie na nasze życie, dlatego nie musimy siebie porównywać, czy mój owoc jest lepszy od kogoś, ale Bóg mówi, ten owoc jest dla mnie istotny. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Pamiętacie, o czym mówi? O krzewie winnym, o lata rośli. Wiecie, na ten temat można by powiedzieć osobne kazanie, ja wybiorę tylko poszczególne rzeczy. Ale jest powiedziane, moi drodzy, że latorośle, które nie wydają owocu, są odcinane. Wiecie, nie można być człowiekiem wierzącym, nie wydającym owocu. Oczywiście Bóg daje czas. Ale wiecie, Bożym zamysłem jest to, abyśmy owocowali. Ale tam werset drugi, 15 rozdziału mówi, że te latorośle, które wydają owoc, co robi? Oczyszcza, aby wydawały owoc obfitszy. Wiecie, bardzo lubię ten fragment, bo on mi pokazuje Bożą naturę. Że Boża natura jest taka, że Bóg myśli o rozwoju. Że Bóg nie myśli o stagnacji w Kościele, czy w Twoim i w moim życiu. Że już wydaje owoc, więc dobrze, jakoś doczołgam się do tego nieba, tak? Ale Bóg mówi, Tomek, ale ja chcę ustawicznie oczyszczać Twoje życie, aby to drzewo, którym jesteś, uginało się pod tymi owocami. Abyś wydawał owoc obfity. Wiecie, bo Bóg powołał nas do obfitowania w wydawaniu owocu. I tu znowu na momencie się zatrzymam. Bardzo często gdzieś słyszę takie rozmowy na temat Jana 10:10, że ten Jezus jest tym dobrym pasterzem i On przyszedł, aby owce miały życie i obfitowały. Wiecie, i bardzo często rozważamy ten fragment, że będziemy w Jezusie mieć życie i obfitować, to na pewno nasze życie się tak poukłada, że będzie takie kolorowe, Pan Bóg będzie odpowiadał, wiecie, będą przychodzić przełomy, będziemy zwycięzcami, będziemy pełni radości, a kiedy nie będziemy pełni tej radości, to Pan Bóg da nam obficie tego wszystkiego i nasze życie będzie takie spełnione. A dlaczego nie mamy rozważać tego fragmentu? W kontekście tego, że Jezus przyszedł dać życie, abyśmy obfitowali, ale mówi to o owocu. Aby Kościół obfitował w owoc, tak? Bo czytaliśmy, że oczyszcza te latorośle, które wydają owoc, aby wydawały ten owoc obfitszy, aby Kościół był Kościołem czyniącym, rozwijającym się w wydawaniu owocu swojego życia przed Bogiem. Moi drodzy, bardzo mnie to inspiruje, więc zadaję sobie pytanie, Tomek, czy wydajesz obfitszy owoc niż rok temu? Czy zatrzymałeś się na jakimś etapie swojego chrześcijaństwa, mówiąc, jest okej. W sumie nic więcej nawet od siebie nie wymagam. A może Bóg mówi, ale ja ciągle chcę obfitości, wzrostu i rozwoju. Łukasza 6 rozdział. Mówi, że drzewo dobre wydaje dobry owoc, a złe drzewo wydaje zły owoc. Nie będę rozwodził się jakoś teologicznie nad tym fragmentem, ale powiem moje zrozumienie. Stan naszej relacji z Bogiem będzie widać po owocu, który wydajemy. Stan naszej relacji z Bogiem nie zależy od naszych odczuć, pragnień i właściwego zrozumienia, ale o jego skali świadczy owoc, który wydajemy, praktyczny owoc, który wydajemy w codziennym życiu. Czy jesteśmy drzewem, które trwa przy Bogu, czy nie jesteśmy tym drzewem? I wiecie, teraz powiem ważną rzecz. Ja kocham uwielbienie. Lubicie uwielbienie w kościele? Macie fantastyczną grupę, a wiem, że macie może i nawet dwie, nie wiem. Ja jestem z małego zboru, więc my mamy jedną, ale porządną. Tak? Ale moi drodzy, to jest fajny czas, kiedy przychodzimy do kościołów, wznosimy swoje ręce, wielbimy Boga, kiedy grupa uwielbienia nas w tym prowadzi. Ale wiecie, tutaj chcę się na moment zatrzymać. Dlaczego? Bo dzisiaj ogromną uwagę w kościołach przywiązujemy do kwestii muzyki, do zespołów, do atmosfery, do takich wzniosłych rzeczy i ja to kocham. Ja uważam, że to są piękne narzędzia do oddawania Bogu chwały. Ale moi drodzy, nie możemy zapomnieć o podstawowej kwestii, która jest zapisana w Ewangelii Jana, właśnie w tym fragmencie, który mówi o krzewie winnym. Może przeczytam ten jeden werset. Bo on mówi o uwielbieniu. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Wiecie, ten fragment mówi o uwielbieniu. Ten fragment mówi, co jest sednem uwielbienia. Wiecie, sedno uwielbienia to nie jest ta część naszego nabożeństwa, ale sednem uwielbienia dla Boga jest to, kiedy wydajemy owoc, moi drodzy, w życiu. Kiedy praktykujemy to, w co wierzymy. Kiedy wypełniamy to, w co wierzymy. Wówczas Bóg zyskuje prawdziwą chwałę, a jeszcze więcej jest napisane, kiedy wydacie owoc obfity. Tak? Bóg mówi, wówczas jest to uwielbieniem dla mnie. I z tego jeszcze wynika jeszcze jedna prawda. I staniecie się uczniami moimi. Cechą uczniów Jezusa Chrystusa jest wydawanie owocu. Więc moja definicja uwielbienia to jest bycie uczniem Jezusa Chrystusa, który wydaje obfity owoc. Wiecie, to jest uwielbienie. To jest uwielbienie Boga. Wiecie, kiedy zabraknie owocu w moim życiu, to choćby najpiękniejsza muzyka w kościele nie uwielbi Boga. Choćbyśmy stworzyli najpiękniejsze atmosfery w kościele, a nie będziemy kościołem owocującym, Bóg nie zostanie w tym uwielbiony. Wiecie, to co podnosi naszą muzykę do rangi uwielbienia, to jest owoc, jaki wydajemy. Amen? To co sprawia, że nasza muzyka, że nasze podnoszenie rąk, że nasze klaskanie jest uwielbieniem dla Boga, to jest owoc, jaki wydajemy. Dopiero to nadaje życiu i wszystkiemu, co robimy, chwałę dla imienia Bożego. Jeżeli pozbawimy to owocu, wiecie, Bóg nie zwróci na to uwagi. Dlatego popatrzcie, czy owoc jest czymś drugorzędnym w naszym życiu, dodatkowym? Nie, moi drodzy. Owoc jest czymś kluczowym, do czego Pan Bóg nas wszystkich powołuje. I może jeszcze trzy rzeczy. Mam wrażenie, że czasami wierzący tak się umartwiają, szukając Bożej woli. Oczywiście to brzmi dobrze, tak? Kiedy szukamy Bożej woli. Boże, do czego zostałem powołany? Gdzie mam być? Gdzie mam Ci służyć? I oczywiście Pan Bóg powołuje nas w różne miejsca. Ale chcę powiedzieć o pewnej prawdzie, która jest ogólnym powołaniem dla każdego, kto w ogóle powierzył swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, której nie musimy szukać i do której Bóg każdego z nas dzisiaj zachęca. Niezależnie w jakiej służbie jesteś. Wiesz, do czego Pan Bóg Ciebie i mnie powołał? Jest to Ewangelia Jana 15:16. Jezus mówi, ja Was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc Wasz był trwały. Jeżeli szukasz Bożego powołania w życiu, to na początek pomyśl o tym podstawowym. Nie o od razu misjach, służbach. Te rzeczy są jakby kolejną rzeczą w życiu, tak? Ale moi drodzy, pierwszym powołaniem, do którego każde dziecko Boże zostało powołane, abyśmy szli i abyśmy owoc wydawali i aby ten owoc był trwały. Niezależnie w którym miejscu jesteś, Bóg mówi, do tego Cię powołałem. Bądź wulkanem, który jest czynny. Bądź drzewem, które owocuje. Nie zatrzymuj się na pragnieniach. Ale owocuj. I to mnie uwielbi. Kolosan, 1 rozdział, werset 10. Jesteście jeszcze ze mną? Super. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Chcę zatrzymać się tylko na tym jednym aspekcie, bo tu jest kilka aspektów wymienionych. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Oczywiście nie mówię o uczynkowości, zbawieniu z uczynków. Mam nadzieję, że tutaj też się rozumiemy. Ale mówię o wydawaniu owoców poprzez również uczynki, które wynikają z naszego zbawienia. Popatrzcie, mamy wydawać owoc w każdym dobrym uczynku. Wiecie, owoce to nie są pragnienia. Owoce to jest wykonanie już pragnień, tak? Bo wielu ludzi ma dobre pragnienia względem Boga, ale dopóki one nie przerodzą się w konkretne działania, to wiecie, to nic nie daje. Zwróćmy uwagę na Jakuba. Pamiętacie list Jakuba, 2 rozdział, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez uczynków jest martwa. To znaczy, moi drodzy, dzisiaj możemy bardzo dużo w Kościele i bardzo dużo mówi się o wierze i oczywiście dobrze. Ale wiecie, możemy posiadać trupa w domu. Możemy mieć wiarę, która jest martwa. Możemy ją budować, możemy być ludźmi wielkiej wiary. Ale jeżeli ona nie przerodzi się w konkretne owoce, to Biblia mówi, że ta wiara jest martwa. Ona polega tylko na jakichś odczuciach, pragnieniach, wzniosłych emocjach, tak, wyznawaniu pewnych rzeczy. Ale jeżeli nie przerodzi się w uczynki, to jest martwa. Później jest napisane, widzisz, że wiara Abrahama, że wiara współdziała z uczynkami Abrahama i że przez uczynki stała się doskonała? Później jest napisane, widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary? Wiecie, Abraham posiadał doskonałą wiarę. A doskonała wiara polega na tym, że nie jest tylko wiarą, ale rodzi owoc. Tak? I dlatego Abraham został usprawiedliwiony nie tylko z wiary, nie tylko z tego, że wierzył Bogu, ale z tego, że zaczął wydawać owoc wynikający z jego wiary. Wiecie, potrzebujemy w Kościele Jezusa Chrystusa być Kościołem praktykującym, wydającym owoce. Tak myślałem, jak to zobrazować. Może będzie to łatwiej, bo znacie moją żonę? Fajna kobieta, nie? Siedzi w domu, widzicie, pracuje. Zabrałem wam ją z Nysy trochę lat temu, już chyba, słuchajcie, niech pomyślę, ile to lat temu. 15 lat temu zabrałem ją z Nysy. Ale wiecie, był moment, kiedy moja żona miała 10 lat, już nie była jeszcze wtedy moją żoną, teściu się nie zgodził. Więc miała 10 lat, kiedy się w niej zakochałem, ja miałem 12. Wiecie, że zakochałem się w niej szaleńczo? Naprawdę, o ludzie, świata poza nią nie widziałem. Tylko wiecie, że nie moja miłość sprawiła, że ona jest moją żoną? Gdybym tylko miał do niej uczucia, gdybym tylko czuł motylki w brzuchu i tylko tęsknił za nią, ona dzisiaj nie byłaby moją żoną. Ale moja miłość musiała przerodzić się w konkretne uczynki, tak? Branie telefonu, pisanie listów, godziny w pociągu, godziny w autobusie, godziny na dworcu, nieprzespane noce. Dlaczego? Bo sama miłość jest jakby martwa, dopóki nie zrodzą się uczynki. Ta miłość musiała mnie pchnąć do konkretnego działania i walki o tą dziewczynę, aby w końcu zrozumiała, co traci. Tak? Dobrze, że to dotarło po 11 latach. Ale moi drodzy, popatrzcie, że prawda jest taka, że Bóg tak samo na nas patrzy. Nie wystarczy miłość, jeżeli ona nie przeradza się w konkretne działanie, jeżeli nie rodzi się owoc, to tak naprawdę mógłbym ciągle wzdychać, że chciałbym, żeby Monia była moją żoną, a prawdopodobnie dzisiaj byłaby z kimś innym. Czy moje uczucie by wystarczyło? Nie. Musiałem podjąć konkretne działania i owoce. Jeżeli kochamy Jezusa Chrystusa, musi być to widać po naszym życiu. Wiecie, nie może, ale musi być to widać po naszym życiu. Jeżeli kochamy Jezusa Chrystusa, to musi być to widać po naszych owocach, po naszych decyzjach, po stylu życia, po rzeczach, na których spędzamy czas i o które zabiegamy. Musi być to widoczne po owocach. Nie możemy tego określać na podstawie tylko i wyłącznie odczuć i pragnień. Boże, daj nam być Kościołem, który wydaje owoc w każdym dobrym uczynku. Przeradzać to, co wierzymy w konkretne działanie. I ostatnia rzecz, możecie przeczytać to w domu, to jest w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Jest tam fragment, w którym jest ta mowa, że Bóg zgromadzi wszystkie narody i będzie je sądził. Wyobraźcie sobie, że to jest ten sąd i powie, ci po prawicy, ci po lewicy, tak usiedliście, sami wybraliście, tak? Wiecie, że ci po prawicy to byli nazwani sprawiedliwymi, a ci po lewicy tylko tymi po lewicy, tak? Więc mówi do tych po prawicy, słuchajcie, wejdźcie do sprawiedliwości mojej, bo byłem głodny i nakarmiliście mnie, byłem nagi, a przyodzieliście. I wiecie, oni tak siedzieli i się zdziwili. Oni nie wiedzieli, no pewnie, że to zrobiliśmy. Oni byli zaskoczeni. Jak? My ci nawet nigdy nie pomogliśmy, nie pamiętamy takiego momentu. Jezu, nie widziałem cię głodnym. A co Jezus mówi? Co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych? Jak usłużyliście innym, tak jakbyście mi usłużyli? Mówi, ja widziałem owoc waszego życia. Ja widziałem owoc waszego życia i to jakbyście mi usługiwali. A tym po lewicy powiedział co? Odejdźcie ode mnie. Dlaczego? Dlaczego mamy odejść? Bo byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzieliście mnie. I oni znowu, druga grupa też była zdziwiona. Mówili, ale my cię nigdy nie widzieliśmy głodnym. On mówi, moment, czego nie uczyniliście jednemu z tych drugich, to mi nie uczyniliście. I ci powiem trudną rzecz, mało duchową, ale dla mnie ciekawą, takim odkryciem w ostatnim czasie. Wiecie, ciekawą rzeczą jest to, że nasza miłość do Boga, stan naszej relacji z Bogiem, nie wyraża się tylko przez to, że się długo modlimy, że bardzo dobrze znamy Biblię, że czytamy ją godzinami dziennie. Ale stan naszej relacji z Bogiem wyraża się poprzez owoc, jaki wydajemy w relacjach międzyludzkich. I to pokazuje ten fragment. Stan mojej relacji z Bogiem widać po tym, jak traktuję żonę, traktuję dzieci, traktuję brata i siostrę w kościele, moich sąsiadów, moich kolegów w pracy. Bo to jest napisane. Stan twojej relacji z Bogiem jest widoczny w relacjach międzyludzkich. Wiecie, czasami ludzie są bardzo duchowi, mówią o wzniosłych rzeczach, znają bardzo dobrze Biblię, potrafią mówić wizje różne, a z drugim sobie ręki w kościele nie podają. Wiecie, wzniosłe rzeczy, ale owoc jakiś troszeczkę inny. A Pan Jezus mówi, popatrzcie, ja widziałem to, jak traktowaliście innych, ja widziałem owoce i ja na to zwróciłem uwagę. Dlatego tak naprawdę o stanie naszej relacji z Bogiem świadczą również to, jak traktujemy innych. Nie da się być blisko Boga i być daleko od ludzi. Nie da się być blisko Boga i być daleko od żony, od brata i siostry w kościele. Nie da się. Jeżeli będziemy blisko Chrystusa, to się będzie przeradzać w owoce konkretnego traktowania, kiedy będziemy potrafili przebaczyć, uniżyć się przed sobą, kiedy będziemy potrafili w mądry sposób siebie napomnieć, kiedy nie będziemy zmieniać co chwila kościoła, bo ten nie taki. Ale wiecie, to widać w relacjach międzyludzkich. Dlatego Kościele Jezusa Chrystusa, to do czego chcę nas dzisiaj zachęcić, na co chcę zwrócić uwagę, że Pan Bóg mówi, chce, aby Kościół był czynny, jak wulkan. Abyście nie żyli w sferze pragnień. Tomek, nie żyj w sferze pragnień, ale bądź tym, który czyni. Dobrze powiedziałeś, ale idź i czyń to. Idź i wypełniaj to. Kiedy Bóg by dzisiaj wszedł do takiego sadu, którym jest Kościół, czy na naszych drzewach byłyby owoce? Czy miałby co nas zbierać? Czy by zobaczył tam obfitość? Czy zobaczył tylko dobre pragnienia i dobre chęci? Wiecie, gdyby Bóg miał tylko dobre chęci nas zbawić, to ciągle byśmy nie byli zbawieni. Amen? Ale On musiał coś uczynić. Powiedział, posyłam mojego Syna. Nie tylko mówię o tym, co jest właściwe, ale zrobię to, co jest właściwe. I może ostatnia myśl. Kiedy ostatnio czytałem Księgi Królewskie, Kronik, tam są opisani królowie. Pamiętacie, zawsze się to zaczyna jakimś imieniem. Teraz królem był Hiskiasz, a teraz był królem Achab. Pamiętacie, jak się zaczyna opis prawie każdego króla? Czy jest napisane, w co wierzył? Wiecie, że ja naprawdę nie widzę takich fragmentów, że było Hiskiasz wierzył w to, a w to nie wierzył. Ale najczęściej jest napisane i królem został Hiskiasz i czynił. I czynił. I teraz jest powiedziane, to co prawe w oczach Boga, albo to co nieprawe. Wiecie, tam nie pisze o ich wierze. Tam nie pisze, w co wierzyli. Tak naprawdę w to, w co wierzyli, widać było po ich uczynkach. Tak, bo kiedy pisze, że Wojtek czynił to co prawe w oczach Bożych, to ja już wiem, jaka jest jego wiara. Tak, to ja już wiem, że ta wiara jest właściwa, bo rodzi właściwe owoce w jego życiu. A kiedy był król, który czynił to co nieprawe w oczach Boga, to nie jest istotne już, w co wierzył. Choćby mówił wielkie rzeczy o Bogu, choćby mówił wzniosłe wizje, to tak naprawdę nie widać tego w jego uczynkach. Dlatego księgi królewskie, księgi kronik zaczynają się bardzo często i król czynił. Nieważne, jakie miał pragnienia, nieważne, w co wierzył, ale ważne, co czynił, bo to jest owoc jego życia. Amen? Bo to jest owoc jego postawy, owoc jego relacji z Bogiem. Wiecie, my często żyjemy w świecie wiary. My jesteśmy naprawdę bardzo wierzącymi ludźmi. Ja to widzę czasami po sobie. Chcemy chodzić tylko w sferze wiary. A Bóg mówi, a ja was chcę przesunąć ze sfery wiary w uczynki. Oczywiście nie martwe. Oczywiście nie same z siebie, ale które się rodzą z wiary. Zadam tobie i sobie pytanie. Czy czynisz to, w co wierzysz? Tomek, czy czynisz to, co wierzysz? Czy czynisz i wypełniasz to, co uważasz za słuszne? Bo Bóg mówi, czyń, czyń, rodź owoce. I pamiętajcie, że Bóg nie potrzebuje naszych owoców, żeby sobie składnicę zrobić. Tylko to jest wypełnienie przykazania miłuj Boga i bliźniego swego. Owoce, które rodzimy przed Bogiem, służą innym ludziom. Taka jest prawda. One służą innym ludziom. One usługują mojej żonie, mojemu dziecku, mojemu bratu w kościele. Kiedy ja owocuję, jest to błogosławieństwem dla innych. I oni mogą z tego korzystać. Jakie błogosławieństwo jest w kościele, który rodzi owoce, który praktykuje. Chciałbym, abyśmy powstali. Chciałbym, abyśmy mieli taką chwilę, kiedy pomodlimy się, kiedy poprosimy Pana Boga, aby to Słowo stało się ciałem, tak, w naszym życiu, stało się rzeczywistością. Bo to dotyczy każdego z nas, czy jesteś wierzący od roku, czy od 20 lat. Może od 20, więc Pan Bóg mówi, ja chcę Cię oczyszczać i wydawaj obfitszy owoc. Idź dalej, nie zatrzymuj się. A może jesteś w miejscu, w którym nie widzisz owoców w swoim życiu. Bóg mówi, ja nie wycinam od razu, ja jeszcze daję czas, ja jeszcze inwestuję, ja jeszcze nawożę, abyś szedł i czynił.